Kochani, otwórzmy Ewangelię Jana, 20 i 21 rozdział. Ja tam mam slajdy przygotowane, jak zwykle zresztą. Ewangelia Jana, 20 i 22 rozdział. Czy znamy takie sformułowanie? Nie lubię poniedziałków, czy nie cierpię, nienawidzę nawet takie różne sformułowanie. Skąd to się wziął? Pamięta ktoś coś takiego?
Film.
Dokładnie, był taki film. Czy to od filmu się zaczęło, czy wcześniej było już takie...
Zawsze
było, tak? Mówicie, że nie lubię poniedziałków? Okej. Okay. Kiedy byliśmy na tym spotkaniu, zadałem pytanie takie jednemu z naszych najstarszych braci, brat Zarecki, już tam ponad 70, i pytam się go: bracie, co cię podtrzymuje przy życiu? Co cię podtrzymuje przy życiu? Brutalny jestem, prawda? Ale to nie jest pytanie wyłącznie do starych ludzi. I nie pytam się, jaki jest cel twojego życia, tylko pytam się, co cię podtrzymuje przy życiu. Tak? Bo różne rzeczy nas podtrzymują przy życiu. Dzieci, co nas podtrzymuje przy życiu? Dzieci, co nas podtrzymuje przy życiu? Was to pewnie chrupki, prawda? Coś do jedzenia, mogą być chrupki. Oczywiście powietrze, tlen potrzebny jest. To są oczywiste rzeczy, prawda? Ale są rzeczy jeszcze bardziej poważne. I no, tak patrząc na te rozdziały, które mam przed sobą, 20 i 21 rozdział Ewangelii Jana, by się chciało powiedzieć: zmartwychwstanie. I to jest coś, czego szukałem. Szukałem tutaj, kiedy czytałem o zmartwychwstaniu, szukałem takiego entuzjazmu. Szukałem radości. Szukałem takiego, że będzie taki zachwyt. Super, ale świetnie, jest zmartwychwstanie. Teraz obchodziliśmy Wielkanoc, więc to jest coś niezwykłego dla nas. Jest to, czy nie jest? Tak, ale jest też właśnie coś takiego jak syndrom właśnie poniedziałka. Tak? To jest oczywiście taki umowny skrót, bo to może, tak jak w dzisiejszym psalmie czytaliśmy, to może z różnego powodu się dziać. Tak? Ten poniedziałek może nastać w niedzielę rano, równie dobrze. Ale chcę powiedzieć parę rzeczy. Tu zwrócić uwagę po pierwsze na to, co jest Ewangelia na 20, 21 rozdziale, ale później właśnie przejść do takiego krótkiego omówienia tych, no właśnie takiego remedium, żeby nie było takich właśnie strasznych poniedziałków w naszym życiu. Bo tutaj, jeżeli mówimy o uczniach naszych, że tak szybko to streszczę, ja przeczytam za chwilę od 21 rozdziału, żeby tak streścić, to oni, ich Wielkanoc wcale nie była taka radosna. Czy zwróciliście na to uwagę? I Wielkanoc wcale nie była radosna. To nie było tak, jak my to od razu wiemy, już nawet w piątek, prawda? Wielki Piątek, nawet jeżeli wiemy, że to będzie ukrzyżowanie, grób i tak dalej. Wiemy, co się stanie w niedzielę, halleluja, my już czekamy na to, halleluja. Ale oni ani tego w czwartek nie wiedzieli, bo oni w czwartek się chyba spotkali, ani w piątek, tym bardziej najczarniejszy dzień chyba w ich życiu, tak? Sobota musiała być straszna, tak? W niedzielę wprawdzie coś się dzieje, coś się dzieje, ale czy to jest coś szczęśliwego? No zobaczmy. Pierwszego dnia tygodnia, wczesnym porankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu, ujrzała kamień odwalony. Co robi? Biegnie szybko do uczniów powiedzieć im, co się stało. Więc oni biegną na wyścigi. Pierwszy Jan jest młodszy, szybszy, wyprzedza Piotra, dobiega do grobu i ósmy wiersz. Wtedy wszedł i drugi drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca, ujrzał i uwierzył. W co on uwierzył? Że jest pusty. No tak, miał rację. I czy tam jakąś wielką radość? Tutaj jest coś niezwykłego w tym momencie? Nic nie ma. Nic nie ma, słuchajcie. Oni, co oni zrobili w związku z tym? Hurra, chodźmy głosić Ewangelię? Nie, nic takiego nie ma miejsca. Nic takiego się nie dzieje. Wracają z powrotem do domu. Oni się naprawdę bunkrują. To jest strajk okupacyjny. Zamykają drzwi na klucz. Tak? I siedzą tam. Jak długo tam siedzą? 20 rozdział, 26 wiersz. Jak długo tam siedzą? Co jest w 26 wierszu? Przynajmniej, tak? Przynajmniej, tak? Siedzą na jednym miejscu zabunkrowani, można powiedzieć. Chrystus zmartwychwstał, halleluja! Gdzie jest jakiś halleluja? Tu nie widzę żadnego halleluja. Tak? Uwierzyli, że jest pusty grób i nic. Poszli do domu i się zabunkrowali. Maria od 11 wiersza, to jest poruszająca scena niesamowicie. Ona pierwsza tam była, ona została tam na tym miejscu. I co robi? Siedzi? Gdzie siedzi? Przed grobem i co robi? I płacze. Siedzi przed grobem i płacze. I nagle widzi dwóch mężczyzn siedzących w grobie, jeden u stóp, drugi u głów, jak to się tak mówi, siedzących. I oni się pytają: Mario, czemu płaczesz? Tak? On oczywiście przez łzy nic nie widzi. Jak nie umie tego nawet zinterpretować, co się dzieje. Jest taka półprzytomna. I okazuje się, że to Jezus mówi, 15 wiersz: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona wciąż nie widzi przez te łzy, kto to mówi, i wreszcie mówi: Mario. W jaki sposób to tak musi wypowiedzieć, że ona rozpoznaje jego głos. Tak? I padają takie dziwne słowa, 17 wiersz: nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Bardzo dziwne słowa, brzmią tak jakby to z ciekawości chciała go dotknąć po prostu. Myślę, że to nie o to chodzi. Inne tłumaczenia, myślę, że są bliższe temu, kiedy mówią: nie przytrzymuj mnie, nie zatrzymuj mnie. Ona musiała być tak zapłakana, ona musiała być zdesperowana wręcz, ona chciała przylgnąć do Mistrza, do Pana i nie chciała Go puścić. Nie chciała Go puścić. Mario, nie zatrzymuj mnie, nie zatrzymuj mnie. Ale idź do braci moich, powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego i do Boga mego i Boga waszego. Tu są kilka rzeczy wartych podkreślenia, takie niezwykłe w tym miejscu, że mówi, po pierwsze, wstępuję, czyli jest przyjęty, jest zaakceptowany. Bóg przyjmuje tą ofiarę. On nie zostaje gdzieś tu na ziemi, nawet gdyby zmartwychwstał i znowu żyje, po prostu jak człowiek, jak Łazarz, który zmartwychwstał. I co z tego? I co z tego? Tak? Zaraz przeczytamy, co z tego. Piotr mówi co po tym czasie, po tych wszystkich doświadczeniach? Idę ryby łowić. Tak? Ale to jest ważne. Pierwsza rzecz, wstępuje do Ojca. Drugie, kilka ważnych rzeczy nazywa bardzo wyraźnie, rozróżnia: Ojciec mój, Ojciec wasz. Bóg mój, Bóg wasz. Tak? Bardzo wyraźnie to mówi. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak oni byli zdołowani, jak musieli być zasmuceni. Teraz, jak mieliśmy strajk, co się dzieje? Co się robi, jak jest strajk? Co się robi? Siedzą nauczyciele na jednym miejscu i rozmawiają. Co ten powiedział, co tamten powiedział, co ten powiedział, a co będzie, a to. Rozmawia się o tym wszystkim. Ja nawet nie chciałem już tego słuchać. Ja odchodziłem od tego wszystkiego. Nie umiałem tego słuchać. Wyobrażam sobie, jak oni musieli to wszystko wałkować tam. Tak? W te i we w te. Łącznie z tym, że no, Pan zmartwychwstał. I co to? Ukradli go? A co się w ogóle stało? W 9 wierszu bardzo wyraźnie mam powiedziane. 20 rozdział, 9 wiersz. Co jest powiedziane? Dlaczego? Nie rozumieli. Nie rozumieli czego? Pisma, że On musi powstać z martwych. Nie rozumieli. Nie rozumieli. To jest obraz Kościoła, bardzo często, niestety to jest obraz Kościoła, który niby słyszy to, nawet mówi sobie: halleluja, tak? Pan zmartwychwstał. Ale do końca to do nich nie dociera. Oni ciągle żyją tym nieszczęsnym poniedziałkiem. Czy wracając do uczniów, to byłaby sobota, to byłby piątek, to wszystko jedno, który dzień tam. Tak? Żyją ciągle jakby w takim marazmie. Tak? Nic nie rozumieją z tego, co się dzieje. Jezus przychodzi do nich w niesamowity sposób. Pojawia im się, przechodzi przez drzwi. Tak? Przechodzi przez drzwi, nie ma Tomasza. Później po 8 dniach, jak przeczytaliśmy, jest tam Tomasz z nimi. I Pan Jezus bardzo wyraźnie mówi: daj tu palec, 27 wiersz, oglądaj moje ręce, daj tu rękę swoją. Czyli to nie chodziło o to, żeby nie dotykać, jeszcze raz wrócę do tego, prawda, przy Marii, tylko chodziło o to, że ona chciała go zatrzymać, tak, chciała go zatrzymać. Więc Tomasz dotyka, wkłada palce w jego ręce, w bok, nie wiem, czy wkłada, czy od razu wierzy bez dotykania, wszystko jedno. Ważne słowa Pana Jezusa, które padają, 29 wiersz: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Przez cały czas ta wiara, czyli zaufanie pokładane w Chrystusie, będzie ważne. Jeszcze nie doświadczają emocjonalnie tego, co się wydarzyło, ale wiara będzie miała nieustannie znaczenie. To dotyczy jak najbardziej nas. My, którzy żyjemy bardzo często, można być jednym wielkim poniedziałkiem, tym długim poniedziałkiem nieraz. Tak? Wiara utrzyma ciebie przy życiu. Bardziej niż tlen, bardziej niż jedzenie, bardziej niż jakiekolwiek inne emocjonalne przeżycie. Wiara w zaufanie Chrystusowi. Ale przyjdzie moment, kiedy spełni się obietnica, tą, którą Pan Jezus zapowiada im. Tam jest taki moment, kiedy On tchnie na nich w 22 wierszu, weźmijcie Ducha Świętego. Oczywiście to jest prorocka zapowiedź tego, co ma się dopiero wydarzyć w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale. Tak? Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Wtedy nagle oni dostają odwagi, tak? Stają się odważni do głoszenia Ewangelii. Ale zostańmy tutaj jeszcze. 21 wiersz. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a tak się ukazał. Pytanie jeszcze po drodze techniczne znowu. Jak długo tak Pan Jezus się ukazywał im? Jak długo to trwało? Kto pamięta?
40
dni. 40 dni. Ale w sumie tego było ile? 7 tygodni. 7 razy 7 to jest ile dzieci? 49, tak? I później jest 50 dzień, czyli pięćdziesiątnica. Dzień zesłania Ducha Świętego. Ale przez 40 dni mi się ukazywał, dopóki nie został od nich zabrany. Dobrze, to jest jeden z tych momentów, kiedy im się pokazuje. Są nad Morzem Tyberiackim. Byli razem Szymon, Piotr, Tomasz zwany Bliźniakiem, Natanael z Kany Galilejskiej i synowie Zebedeusza i dwaj inni z jego uczniów. Dzieci, ile było osób tutaj? Ile osób zostało wymienionych? Szybko liczyć. Liczyć, nie pytać się mamy. Ile tam jest osób? Dorośli też liczą, nie przejmujcie się. Oni korzystają z okazji i też liczą, bo też nie doliczyli się. Ile osób tam jest wymienionych? Sześć i pół, kto da więcej? Siedem, tak? Siedem osób jest wymienionych. Siedem osób jest wymienionych, tak? Trzeba zwracać na takie uwagi, takie szczegóły uwagi, uwagę czasami. Dobrze. Powiedział do nich Szymon, Piotr, idę łowić ryby, tak? Jeszcze raz wracam do tej całej kwestii. Wielkie zmartwychwstanie. Powinna być wielkie halleluja. A tutaj co? Objawienia, dotykanie jakichś rąk, przechodzenie przez... Idę łowić ryby. Tak? Co utrzymuje ciebie przy życiu? Jeszcze raz zadam to pytanie. Co utrzymuje ciebie przy życiu? Nie ma nic złego w jedzeniu ani w pracy. Nie ma nic złego. To są rzeczy, które bardzo nam pomagają funkcjonować. Tak? I Piotr mówi, idę łowić ryby. To nie jest największy problem, tak? Że on idzie do pracy. Bo co ma robić? No co mają robić? Skończyły się marzenia, Pan zmartwychwstał, fajnie, a nic z tego nie wynika. Tak? My bardzo często mamy, u nas jest taki syndrom czasami, nie wiem, czy to przeżywaliście, ja tak mam. I długo tego nie zauważałem, nie wiedziałem, czemu tak się dzieje. W niedzielę był taki high, tak? Było takie fajnie, są ludzie, razem wielbimy Boga, śpiewamy pieśni, jakie kazanie było, ale mnie dotknęło, tak? I takie rzeczy, a później przychodzi już nawet niedziela wieczorem, czy poniedziałek i to wszystko gaśnie. I gdzie to się dzieje? Gdzie to się podziało? Co się z tym stało? Tak? Z tym wielkim hajem. Zaraz do tego wrócimy. Zaraz do tego wrócimy. Więc tak, Piotr mówi, idę łowić ryby. Co mówią chłopcy? Idziemy z tobą. Tak? Żaden z nich nie powiedział, hej, zaczekajmy, przecież Pan zmartwychwstał, on nas powołał do wielkiej misji, do wielkich działań. Nie, idziemy łowić ryby. Wszystko, to koniec, tak? Całej wielkiej akcji. Kiedy było już rano, stanął Jezus na brzegu, czwarty wiersz, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzecze im Jezus, dzieci, macie tu co do zjedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. Zastanawiam się nad prostym nie. Jak oni mu to powiedzieli? Czy to było gniewne nie? Jak może aroganckie? Może takie smutne, nie, nic nie złowiliśmy. A może takie aroganckie, nie. Tak? Odczep się od nas. Jak to powiedzieli? Ale ważne zastanowić się nad czymś takim, bo wydaje mi się, że wszystkie te emocje mogły przez nich przejść. Wydaje mi się, że wszystko to mogło ich dotyczyć. Tak? Coś, co miało dać im podtrzymywać przy życiu, idą robić coś, co umieją robić. A mam tego dosyć, biorę się za swoje rzeczy. Tak? Idą łowić ryby, nic nie złowili. Nic nie złowili, nic. Tak? Ile razy gdzieś przychodzi ten poniedziałek, takie właśnie taka odpowiedź, nie, tak? Nie ma nic. Ile razy w naszych rozmowach nawet. W naszych rozmowach. Ktoś mówi rano, dzień dobry. A ktoś mówi, dzień dobry. Masz takie... Od razu już na dzień dobry jesteś taki skasowany, nie? A, dziękuję, miły dzień się zapowiada. Nie? Nic jeszcze nie zrobiłem, nic się nie stało, a ktoś się tak właśnie w ten sposób wita. Oni tak przywitali Pana Jezusa. Przypuszczam, w taki właśnie sposób. Pan Jezus mówi, ciekawe, Pan Jezus nie zraża się tym w żaden sposób, zapuści sieci po prawej stronie, a znajdziecie. Zapuścili, więc jej nie mogli już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi, Pan jest. Nowsze tłumaczenia, już jakieś inne tam sformułowania mają, a mi się strasznie podoba to, Pan jest. Pan jest. To jest takie, to jest tak niesamowite, tak? Że w tym... przy tych ciemnych myślach, przy tym ciemnym poniedziałku, przy tych paskudnych uczuciach, nagle przychodzi taka świadomość. Pan jest. Nie ma ryb. Pan jest. Nie ma mojego spełnienia w rzeczach, ale Pan jest. Nie ma tego, czego oczekiwałem po ludzku, ale Pan jest. Nie jest tak? Ile razy moje serce mi podpowiada, że wszystko jest do bani, jak to się mówi, wszystko nie ma sensu, ale Pan jest. Jest czy nie? Jest. I Pan mówi, i Pan wie, co trzeba zrobić, i Pan ma odpowiedź. Nie zawsze tak to w naszym życiu jest, że no okej, wiem, że Pan jest, fajnie, że Pan jest, ale nie widzę rozwiązania dalej, nie wiem, co dalej. Nie wiem, po której stronie mam rzucić te sieci. Tu w tym przypadku Pan od razu mówi, co mają zrobić. Ale tak w życiu normalnie często nie jest. Szymon przepasał się jakąś szatą, bo był nagi, rzucił się w morze. Ile musiał przepłynąć? Dzieci, znowu dla was zadanie. Jaki odcinek musiał przepłynąć Piotr? W następnym wierszu jest powiedziane, to podpowiedź powiem wam, 200 łokci. Ile to może być 200 łokci? Jeżeli jeden łokieć to około 50 centymetrów, no... Aż tak długo szkoły nie było. Ile to będzie? 50, no? Dobrze, bardzo dobrze. 100 metrów, świetnie, super. 100 metrów musiał przepłynąć. Dużo, niedużo, zależy jak, dla kogo, nie? W dalszym ciągu 100 metrów to jest dla niektórych to jest wyczyn, dla niektórych to nic, ale 100 metrów musiał przepłynąć. Dobrze. Drudzy uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, właśnie mniej więcej 200 łokci, ciągnąc sieci z rybami, a Piotr popłynął w puław. Gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko, rybę położono na nim, chleb, rzekł im Jezus, przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr, wyciągnął sieci na ląd pełną wielkich ryb, których było aż 153. A chociaż było ich tyle, sieć się nie podarła. Rzekł im Jezus, pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to Pan. I tyle im musiało wystarczyć, że Jezus ma dla nich odpowiedź, ma ratunek. Tak? Co znaczyło to 153 ryby? Jakieś mesjańskie, prorockie przesłanie tutaj jest jakieś, czy nie ma? 153 ryby, co to znaczy? Że było ich dużo. To bez tego wiadomo, ale gdyby policzyć, są takie liczniki, cenniki, ile to było, w tamtych czasach, tylko teraz nie przypomnę sobie, nie powiem, ale to było dużo, to było bogactwo. W tym momencie to było wielkie bogactwo. Tak? Znaczy nie takie, że tam nie wiadomo, że chałupę zaraz postawi, ale to było bardzo dużo. To było bardzo dużo tych ryb. O czym to świadczy? Znowu, to co pamiętam, chyba niedawno mówiłem przed wyjazdem, bo byliśmy w Poznaniu, mówiłem o tym, jak Piotr poszedł złowić jedną rybkę i tam w tej rybce był pieniążek na zapłacenie podatku. Tak? Że Pan ma pod kontrolą wszystko. Cała przyroda, to jest taki prosta rzecz. Jak ważne jest to, żeby się uczyć też taki czasami po drodze rzeczy. Bardzo polecam dla dzieci tę książkę Wernera Gita, Gdyby zwierzęta mogły mówić. Fakty przyrodnicze, które wskazuje na Stwórcę. Tak? Warto wiedzieć takie rzeczy, takie drobiazgi, kiedy czytamy Biblię i to układać, bo to jakby buduje taki obraz. Pan ma nad tym władzę. Pan, kiedy mówi wstań do słońca, ono wstaje. Słońce nigdy nie mówi mu, tak jak człowiek, nie chce mi się. Słońce od tych tysięcy lat, które tu żyjemy, wstaje, zachodzi, wstaje, zachodzi. Tak? Pan Bóg mówi, że ma wiać wiatr, to wieje wiatr, ma padać deszcz, to pada deszcz. Nigdy nie odmawia przyroda. Człowiek jest leniem, człowiek jest buntownikiem, człowiek buntuje się przeciwko Bożej woli. Okej, ale zostawmy to na razie. Zostawmy tą sytuację. Ja teraz przejdę do tych właśnie swoich slajdów, pójdźmy dalej. Tak? To są kilka takich prostych lekcji. Jeżeli myślimy o tym, że czujesz się w poniedziałek taki suchy, taki martwy, taki drętwy, to kilka rzeczy musimy sobie uświadomić w związku z tym. Po pierwsze, poniedziałek to nie jest niedziela. To jest taki prosty fakt, ale bardzo ważny. Kiedy sobie uświadomiłem to, rzeczywiście, niedziela jest wyjątkowa. Fajnie jest, kiedy mogę być, kiedy mam społeczność z Bogiem sam na sam. Fajnie jest, kiedy mogę mieć społeczność taką w grupie. Tak? Jakaś grupka ma, domowe grupki są tak zwane. Ale nic nie może się równać wręcz z nabożeństwem. Bóg tak to wymyślił. Bóg tak to ustalił, żeby to był szczególny czas. Żeby to było coś wyjątkowego. Więc żaden poniedziałek, tak w cudzysłowie, nie będzie się równał niedzieli. I z zasady nie może się równać niedzieli. Jakie jest cudowne, że ktoś wie, jak poprowadzić nas w śpiewaniu i możemy się przyłączyć i na głosy śpiewać. To jest niedziela. Kiedy jest Słowo Boże głoszone, kiedy po prostu jesteśmy ze sobą razem. Prawda? Poniedziałek to nie jest niedziela. To może i powinno być czymś szczególnym. I tak to Bóg zamierzył, także musimy uważać, czy nie mam jakichś sztucznych oczekiwań, że każdego dnia teraz będę taki halleluja, wszystko będzie super i wspaniale. Tak nie bywało. Ani w życiu uczniów, ani później, w tych, którzy później się nawracali, były różne okresy, kiedy mieli te poniedziałki, w cudzysłowie, które były znacznie dłuższe niż jeden poniedziałek. Dobrze. Nie wiem, czy też kojarzymy, ale też dla mnie to jest takie, ile rzeczy doświadczyłem takich, że naprawdę Bóg mówił do mnie w czasie nabożeństwa. Tak? Kiedy słuchałem słowa, kiedy śpiewaliśmy, to był taki naprawdę szczególny czas, kiedy Bóg przemawia. To nie jest to samo, kiedy człowiek posłucha kazania gdzieś tam w internecie. To nie jest to samo. Fajnie jest słuchać, ja mówię, że to jest... Ale razem, kiedy Kościół się spotyka, żeby uwielbiać Boga, to może i powinien być taki przedsmak nieba. Może i powinien być. Musimy to oczywiście założenia zrobić. Jak mnie ktoś straszy, że w niebie będzie uwielbienie przez ileś tam godzin i nie wiem, i wieków, i będzie czas stać i śpiewać, to nie jestem zachęcony specjalnie. Ale kiedy mówimy o takiej zwyczajnej, prostej atmosferze, kiedy śpiewamy te pieśni, szczególnie ta ostatnia właśnie teraz, jak śpiewaliśmy, ale nie tylko, bardzo lubię ten śpiew, który tu mamy razem ze sobą. Dobrze. Więc poniedziałek to nie jest niedziela. Po drugie, uprawiaj Bożą glebę. Ja sobie muszę otworzyć Ewangelię Mateusza, 13 rozdział. Boża gleba. Jeżeli czujemy się czasami tacy susi, tak, wysuszeni, że coś w moim życiu nie wydaje owocu, a przecież jest to pragnienie każdego Bożego dziecka. Przepraszam. Każdego Bożego dziecka, że chciałbym wydawać owoc. Chciałbym, żeby moje życie było pełne Ducha Świętego. Czyż nie? Prawda? Nikt nie ma zamiaru takiego, żeby po prostu jakoś przewegetować i żyć jak najdłużej. Jakby tylko zdrowie jest ok, to wszystko jest dobrze. Niekoniecznie. Zdrowie nie jest najważniejsze. Co mnie utrzymuje przy życiu? Utrzymuje mnie właśnie życie Ducha Świętego. I prowadzenie Ducha Świętego. I nie tylko to, bo ktoś też odpowiedział, a utrzymuje mnie, bo mam misję do spełnienia. Uważałbym z tym. Bo nie zawsze jest tak, że mam przez cały czas misję do spełnienia. Tak? I to musimy to uważać, bo jeżeli mierzysz swoją wartość na podstawie tego, ile ty jesteś w stanie zrobić, to któregoś dnia się rozczarujesz sobą. Ale Paweł o sobie szczególnie podkreślał. Mówi, jak byłem zniedołężniały, musieliście się mną opiekować. Tak? I on głosi wtedy słowo. Mówi, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Im mniej mnie, tym więcej Pana. Także tu mówię tylko tak ostrzeżenie, że jeżeli mierzyć swoją wartość przez swoje osiągnięcia. Nie wszystko, co jest normą, jest normalne. Norma, którą tu Pan Jezus podaje przy tej glebie, tak, czworaka gleba, norma jest taka, że 3/4 niestety nie wydaje owocu. 3/4 nie wydaje owocu. A, myślę. Ale ta norma wcale nie jest niczym normalnym. Więc widzimy 4 rodzaje gleby i to łatwo nam zobaczyć, co się dzieje w pierwszym obrazku. Dzieci, co tam widzimy? Co się dzieje na pierwszym obrazku? Tamtym, gdzie tamto serduszko jest. Ptaszek przylatuje z góry, tak? I zabiera. Dlaczego? Bo to słowo było posiane na ścieżce, na drodze. Tak? Nie zapuściło zupełnie korzenia, przylatuje ptaszek i porywa to ziarenko. To tak jest, jak się mówi, nasze to jest dobre całkiem przysłowie, jednym uchem wpadło, drugim wyleciało. Tak? Fajnie było, coś tam fajnie to brzęczało, ale się skończyło. Tak? Już nie pamiętam. O czym to było? Już nie pamiętam. I wprost Pan Jezus mówi, że to diabeł przylatuje. To diabeł przylatuje i wyrywa to słowo. Zabiera to słowo. Także nic w człowieku nie zostaje. W drugim przypadku, tam widzimy co? Mamy tam takie kamyki, takie głazy i tam też ziarenko. Nawet wydało troszeczkę tak u góry, tam ma taką łodyżkę, ale co się stało? Nie zapuściło porządnie korzeni. Tak? Ziemia była twarda, nie zapuściło korzeni i kiedy przyszło tam, co tam? Słońce, tak? Słońce zaczęło mocno prażyć, to ono się po prostu spaliło. Ono się spaliło. Ok? Trzecie ziarenko na dole ma korzenie wprawdzie, ale gdzie ono jest posiane? Co jest dookoła niego? Jakieś ciernie, jakieś krzaki są. Tak widzimy? W pierwszym przypadku to chyba odwrotnie szło. W jednym przypadku jest tak, że są to trudności. Są to, ja sobie jeszcze raz, przepraszam, otworzę Ewangelię Mateusza. 13 rozdział. A w tym pierwszym przypadku też jeszcze to jest takie ciekawe, spójne z tym, co czytaliśmy, 13-19, jest powiedziane, że oni nie rozumieli. Nie rozumieli słowa o królestwie. Tak? Kto nie rozumie słowa o królestwie, to do niego jakby nie dociera, to diabeł wszystko zabiera. Tak było z uczniami. Że to jest takie pocieszające, że to nie tylko ja tak mam. Tak? Uczniowie tak mieli. W tym drugim przypadku właśnie skalisty, to był skalisty, odwrotnie. Nie, dobrze powiedzieliśmy, skalisty był. No, przyjmuje z radością, tak, ale nie ma korzenia, przychodzą prześladowania i się szybko gorszy, jest powiedziane. Czyli szybko się potyka, szybko to jest dla niego zawadą, to jest dla niego problem i to słowo gdzieś tam przestaje w jego życiu mieć znaczenie. W trzecim przypadku to są te ciernie i tu mamy dwie rzeczy. Umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa. Ukochanie świata i ułuda bogactwa. Czyli jakby do tamtym pierwszym przypadku są prześladowania, tu mamy rzeczy jakby przyjemne. Tak? Jakby przyjemne. Rzeczy, które nas kuszą. Będzie fajnie. Chodź tutaj. Ja ci dam coś lepszego. Coś, co cię wykarmi. Coś, co ci da sens życia. Ale jeżeli idziemy za tym, co świat nam daje, tak powiem, to wręcz tutaj jest powiedziane, one zaduszają albo zagłuszają, tak? Słowo i plonu nie wydaje. I dopiero ta 1/4, tak? Dopiero te 25% słuchaczy słucha i mocno się go trzyma. Mocno się trzyma tego słowa. I w tym sercu, które jest takie no, otwarte, szczere, wtedy wydaje owoc z cierpliwością. Słucha i rozumie właśnie, tu jest podsumowane. Tamci na początku nie rozumieli, 23 wiersz, słucha i rozumie i wydaje wtedy owoc. Więc to rozumienie to jest związane z pokorą, związane z takim posłuszeństwem i wtedy wydajemy owoc. Wtedy wydajemy owoc. Prawda? Nawet kiedy patrzymy na dzieci, to myślimy sobie, no co dla nich ważne jest, no? Czym się karmię? Bardzo często dzieci się karmią, że ktoś powie, jak ładnie narysowałeś, jak ładnie wyglądasz dzisiaj. I trzeba takie rzeczy mówić. Trzeba takie rzeczy mówić swoim dzieciom, prawda? Ale jeżeli to byłby jedyny ich pokarm, I tak samo dotyczy to nas, dorosłych. Tak? Karmimy się takimi słowami, ale jeżeli to jest jedyny mój pokarm, tak? Dobrze wyglądasz, ale ładnie osiągasz takie różne rzeczy, to jest słabe. Bo przyjdzie poniedziałek, a dla każdego przychodzi poniedziałek, ten taki czarny poniedziałek, i musisz się trzymać czegoś, co jest o wiele bardziej solidne. No właśnie, co? Trzecia rzecz, a tam jeszcze jest ziarno, tam było siewca, tak? A trzecia rzecz, znowu mamy tutaj ziarno, zaraz powiem, o co chodzi z tym ziarnem tutaj. Pytanie jest takie, co wznosi na wyżyny? Co nas wznosi na wyżyny? Dzięki czemu czujesz się dobrze? Młodzież mój na haju, kiedyś tak się mówiło, że jestem na haju. Dzięki czemu? Co mnie podnosi na duchu? Musielibyśmy sobie powiedzieć, dużo rzeczy nas może podnosić na duchu. Czasami jest coś, że ktoś nas rozśmieszy, a może jakiś film, a może co dzisiaj najczęściej robią ludzie? Już nawet nie mówię młodzi. Sięgamy po komórkę, sięgamy rzeczy, które w jakiś sposób nas zaspokajają. Tak? Cukier świetnie działa, bardzo podnosi mnie na duchu cukier. Ktoś też tak ma? Cukier bardzo dobrze działa. Więc są takie pocieszacze różnego rodzaju. Ale to, co naprawdę daje powera, to, co naprawdę daje siły, to jest prawda. I też, jeżeli można kliknąć tam, jeszcze, bo to powinno się pojawić taki napis tam. O, jest. Pojawia się w związku z takim dzienniczkiem. A to ciągle mówię, i jeżeli to ma być praktyczna rada, to warto to robić. Co zrobili, to co czytamy w Ewangelii, czego może tak nie zauważamy. Tam jest podkreślone kilka razy było, to zostało napisane. Ten, który to mówi, jest pewny. To świadectwo jest pewne. Zobaczcie, mamy to napisane. Napisane to mamy. Czy nie byłoby cudownie, gdyby pisać sobie to, co czytam, prawdy Bożego Słowa? W Kęczynie mam takiego brata, który zawsze na nabożeństwie siedzi z notesem. Już to mówiłem wiele razy. Ale ja nie przestanę tego mówić. Bo jeżeli masz się czymś karmić, to musi być prawda. Tak? Nie chodzi w tym życiu o ciebie. Tam jest napisane na tym notesiku, było król życia. Bardzo mi się spodobało. To rzeczywiście mogłoby dotyczyć mnie. Tak? Proszę bardzo, moje dzieje. To osiągnąłem, to zrobiłem. A dzisiaj było tak, wczoraj było siak, a jeszcze zamierzam to osiągnąć w swoim życiu. Różne rzeczy nas podtrzymują przy życiu. I dodaje na takie kopa, też się tak mówi. Jeżeli to nie jest prawda, prawda przede wszystkim o Bogu, prawda o Jezusie Chrystusie, prawda o Jego zwycięstwie, to się wszystko rozmija, to gdzieś ucieka. No, uczniowie widzieli, nawet doświadczali takich rzeczy jak przemienieni na górze, o którym mówiłem ostatnio. I nagle, bum, nic, nie ma, idę łowić ryby. My też idziemy łowić ryby. I po prostu przychodzi poniedziałek, na który czekamy wręcz z utęsknieniem. Idę do swojej roboty i żeby tak było, żeby nikt go nie przeszkadzał, żeby nic się nie działo. Panie Boże, pobłogosław i koniec. Naprawdę? Do tego się sprowadza całe chrześcijaństwo? Więc muszę się upewnić, czy to nie jest ten haj, takie uniesienie, czy nie jest spowodowane wyłącznie tym, że ja po prostu lubię jakiś, no nie wiem, lubię ludzi, lubię ciastka, lubię muzykę, ktoś lubi chodzić do kościoła rano może. To musi być prawda. Jeżeli coś mnie trzyma przy życiu, coś ma moc, to jest prawda Ewangelii. Jeżeli coś ma mnie zmienić, to jest prawda Ewangelii. Ziarno, które... Co jest źle, co jest nie tak z tym ziarnem po lewej stronie? Znaczy oczywiście wszystko jest okej, bo ono jest takie, jakie ma być, zbiera się ziarno do właśnie worków. Ale gdyby to ziarno w tym worku stało. Czy taki jest sens tego? Taki jest cel? Nie. Albo ono idzie na przemiał i robi się mąkę i tak dalej, albo rzuca się w ziemię po to, żeby właśnie wydało owoc. Tak? Przeznaczeniem ziarna nie jest tkwienie w worku. Przeznaczeniem Kościoła nie jest to, żeby siedzieć przez cały czas zamkniętymi w tym pokoiku i tam, i Panie Boże, pobłogosław, Panie Boże, ratuj, Panie Boże, daj zdrowie, Panie Boże, daj pieniążki. Pan Bóg da, jak trzeba, to i da. Wszystko, co trzeba. Ale przeznaczeniem Kościoła jest to, żeby albo byli właśnie starci na tą mąkę i żeby wyżywili, albo żeby wpadło do ziemi to ziarno i ono musi wydać plon. I to samo dotyczy Słowa Bożego. Ta prawda Bożego Słowa musi zapuścić korzenie w moim życiu. Więc warto mieć taki, ja sobie nazwałem to, notesik prawdziwego haju. Fajnie, spodobało mi się takie sformułowanie. Notesik prawdziwego haju. Będę sobie zapisywał, Piotr mój używa takie, ma takie swoje notatniki, zapisuje, nie wiem, czy tam zapisuje rzeczy związane z hajem, ale wartałoby sobie zapisywać Boże obietnice. Co Bóg mówi? Na co się mogę powołać? Bo ile razy przychodzi ten ciemny moment, zobaczcie, co Dawid robi. Świadectwa Twoje mnie podnoszą na duchy. Świadectwa Twoje. Co to znaczy? Że sięga do Bożego Słowa. Tak? Sięga do Bożego Słowa. Oj, chyba się rozgadałem. Już kończymy. Więc poniedziałek to nie jest niedziela. Uprawiaj dobrą glebę. Prawda wznosi na wyżyny. I czwarta, ostatnia rzecz to to, że ona będzie troszeczkę podzielona na trzy jeszcze części. Odmrażanie takiego zimnego serca. Nam wszystkim grozi coś takiego, że nasze serce jest takie, staje się sztywne, staje się takie zamrożone, nieczułe. Tak? Nie wczuwam się ani w to, co ktoś czuje, ani co się dzieje na świecie. A tam chrześcijan zabije, no, straszne. Nic, nie? Spłynęło jak po kaczce. Mówimy, a media nic o tym nie piszą. A co mnie obchodzą media? Pyta się, co robi Kościół. Co mi obchodzą media? Co Kościół robi? Czy Kościół się przejmuje tym, co dzieje się gdzieś tam? Więc warto zrobić jedną rzecz, że jest pewna rutyna. I on mówi, nie jest zła to, że on idzie łowić ryby. Ale Piotr, ale później to, co Pan Jezus z nim robi, kiedy przechodzi się brzegiem jeziora, co robi z nim? O czym rozmawia? Piotrze, a jak tam Twoje serce? Piotrze, a jak Twoje serce? W jaki sposób Pan Jezus zadaje to pytanie? Czy ty mnie miłujesz? Inaczej pyta się, gdzie jest twoje serce? Piotr, co jest z twoim sercem? Bo widzę, że ono stwardniało. I Pan Jezus zadaje to pytanie jak mikrofalówka, która jest nastawiona i raz zakręci, i raz zakręci. Jak odmrażanie, pamiętaj, to nie jest takie ciągłe, tak? Tylko zakręci i znowu czeka. Zakręci, tak Pan Jezus zadaje mu to pytanie raz i drugi raz. Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Piotra przy życiu nie miało utrzymywać to, żeby głosić Ewangelię, być wielkim rybakiem duży i tak dalej. Miało go utrzymywać co? Miłość Zbawiciela. To miało go utrzymywać przy życiu. Miłość Zbawiciela. Reszta jest dodatkiem. Reszta jest dodatkiem. Jeżeli dodatek ustawisz jako swój priorytet, na pewno się zawiedziesz. Na pewno. Gwarantuję ci to. Ale Pan Jezus pyta się, Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Więc warto modlić się o swoje serce. Tu mam przynajmniej trzy fragmenty z Pisma, z Psalmu 119. Dawid mówi w taki sposób, nakłoń moje serce. Nie mówię, nakłonię ja. Modli się o swoje serce. Boże, ty zrób coś z moim sercem. Spraw, żeby coś się z nim stało, żeby ono kochało ciebie do twoich świadectw, a nie do chciwości. Bo nasze serce ma nieustannie tendencję skręcania na swoje ścieżki, na swoje myślenie. Moje prawa, mi się należy, tak? Moja krzywda. My się tym karmimy wręcz nieraz. A mówi, módl się o swoje serce. Mówi Dawid, nakłoń moje serce do Twoich świadectw. Żebym pamiętał, co Ty robisz, jaki Ty jesteś w tym wszystkim, co robisz. List do Efezjan, pierwszy rozdział, od 16 wiersza, tam jest modlitwa. Przez cały czas modli się Paweł, mówi, nie przestaje dziękować za was. Czyniąc o was wzmiankę w moich modlitwach, prosząc, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego, i 18 wiersz, ażeby oświecił oczy waszego umysłu, żebyście wiedzieli i tak dalej, jakie, co macie i tak dalej, prawda? Modlitwa apostoła Pawła o wierzących ludzi, żeby ich serce dostrzegło rzeczy, które mają w Chrystusie Jezusie. Żeby ich serce dostrzegało rzeczy, które mają w Chrystusie Jezusie. Jeżeli tego nie będziesz dostrzegać, będziesz wiecznie marudzić, wiecznie będziesz niezadowolony, będziesz żył wiecznym poniedziałkiem, czarnym, nudnym poniedziałkiem. I myśli innych o tym, jakbym się chciał spotkać z tą osobą. No raczej, no z tą może niekoniecznie. Jeżeli twoje myśli będą wypełnione Bożą miłością, tym kim On jest, co ma w tobie, jakie dzieło dokonał dla ciebie, wtedy inni będą chcieli przebywać z tobą wręcz. I jeszcze Piotr, pierwszy Piotra, drugi rozdział, mówi: jak nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie czystego albo niesfałszowanego mleka Słowa Bożego, żebyście dzięki niemu dorośli. Zapragnijcie, tak? Jeżeli myślę o tym, co mnie podtrzymuje przy życiu, jeżeli myślę o tych rzeczach, które no, dają mi taki smak życia, to muszę uważać, co sprawia mi radość. Macie swoje smaki różnego rodzaju. Jedni wolą kiełbasę, moja żona bardziej woli mięso, ja bardziej wolę słodycze, tak? Ale te smaki się potrafią zmieniać. Coraz bardziej się upodabniamy. Ja przestałem słodzić, a nie będę wchodził w to. Nasze smaki mogą i powinny się zmieniać. Ale szczególnie, jeżeli chodzi o mój smak, rozmiłowanie się w Bogu, rozmiłowanie się w tym, co prawe. Że coraz bardziej, nie wiem, czy zauważacie coś takiego, czy jak się czujecie, kiedy ktoś mówi, wykrzykuje: o Boże, o Jezu i tak dalej. Ja nie lubię tego. Tak samo jak nie lubię, jak ktoś przeklina, tak samo nie lubię, jak używa Pana Boga, imienia Pana Boga nadal. Mnie się kurczę. I w klasie zawsze mówię: hej, co ty robisz? No co takiego? Nadużywasz imienia Pana Boga. Nadużywasz imienia Pana Boga. I mówię to wyraźniej. Nie lubię tego. Tak samo jak nie lubię wielu innych rzeczy. Coś kiedyś mi się podobało, pamiętam, coś oglądałem, ale to było fajne. Siedzę, jak to mi się mogło podobać? Coraz bardziej staję się wrażliwi na to, co Bóg nam pokazuje w swoim słowie, w swojej osobie, w swojej prawdzie o sobie. I nie myśl o sobie fatalistycznie, ja to się nigdy nie zmienię. Jeżeli poddasz się Jemu, usłyszysz to zawołanie Pana Jezusa: Piotrze, miłujesz mnie, czy Ty mnie kochasz, Piotrze? Czy Ty mnie kochasz? Usłysz te słowa dzisiaj. Wtedy coraz mniej rzeczy z tego świata będzie Ciebie zadowalało. Coraz mniej. Po drugie, z tych ostatnich trzech rzeczy. Przetrząsaj swoją Biblię. Zmień zwyczaje czytania Biblii. Tak, przed chwilą zwróciłem uwagę. Tak? Co to jest 200 łokci? A ile jest warta jedna ryba? Tak? A może czasami trzeba poszukać więcej. I zapisać w dzienniczku właśnie tych swoich, tego haju, zapisać te Boże obietnice. Co Bóg mówi? Zmieniaj sposoby czytania Biblii. Zmieniaj sposoby czytania Biblii. Miej swoją rutynę, ale też do tego dodawaj inne sposoby. Już nie chcę wchodzić w szczegóły, bo nie chcę przeciągać. I ostatnia rzecz. Miałem tutaj inny tytuł, ale zmieniłem w ostatnim momencie. Zmień szamanów na kapłanów. Zmień szamanów na kapłanów. Co to są ci szamani? Szaman to jest taki człowiek, który jest niby duchowy. On niby wie, on ma lepszą, większą wiedzę, większe poznanie. Tak? I on ma, w jakiś sposób reguluje życie wioski. Tak? Ktoś jest chory, ktoś ma jakieś tam problemy. Szaman zawsze wie, tak? Bo ma duchy, bo ma jakieś tam kości, nie wiem, cokolwiek rzuca, wie. Takich szamanów mamy mnóstwo dookoła. Czy to będą Facebooki, czy to będą profesorowie na uniwersytecie, takich szamanów mamy mnóstwo dookoła. Czy to będzie gazeta, czy to będzie telewizja? Oni zawsze powołują na jakiś autorytet, zwróćcie uwagę. To jest szaman. To są szamani najczęściej. Niektórzy szamani potrafią mówić sensowne rzeczy. Uwierzcie mi. Niektórzy, jeżeli leczą w taki naturalny sposób, to nie ma nic złego, jeżeli wie, jakie zioło zastosować i tak dalej. Niekoniecznie szaman od razu musi być bardzo zły. Ci szamani dzisiaj bardzo podobnie działają. I potrafią naprawdę wiele rzeczy sensownie ocenić. Ale zamienić szamanów na kapłanów. Bo kapłan to jest ten, który najpierw stoi przed Bogiem, a później staje przed tobą i jest dla ciebie pośrednikiem do Boga. Jeżeli będziesz z nim rozmawiać, to on będzie ci zwracał uwagę na Boga. Będzie ci zwracał uwagę na jego ścieżki. Nie będzie szukał, nie będzie kombinował, co tam w Facebooku mówią na ten temat. Będzie szukał tego, co jest napisane w Bożym Słowie. I takimi my powinniśmy też być dla innych. Nie szamanami, którzy zapełniają jakieś tam luki, ale tymi, którzy spędzamy czas przed Bogiem i wstawiamy się też za innymi. Więc zastanów się, z kim spędzasz czas i zastanów się, czy ktoś lubi z tobą spędzać czas. Bo jeżeli będziesz żył z Bogiem, będziesz żył Jego Słowem, to inni będą do ciebie po prostu lgnąć. Przykład taki prosty. Teraz jak byliśmy w piątek, Halinka pomagała tam w Kruklankach na tym naszym okręgowym zjeździe. Ja nie mogłem sobie przypomnieć, o czym ja ostatnio mówiłem, Halinka. Halinka, wszystko mi mówiłeś z tego fragmentu, mówiłeś o tym i o tym. Byłem zdumiony. Byłem po prostu bardzo mile zaskoczony. Mało tego, oczywiście wiecie, jak to jest. Czy Halinka nie ma za dużo tych czarnych poniedziałków? Ma ich całkiem sporo. Kto wie, ten wie, prawda? Jerzyk też wie. Nie? Tego jest dosyć dużo. A jednak ile osób lubi tam przyjść? Zgadza się? Po prostu wpaść. Po prostu porozmawiać. Bo jeżeli ktoś chodzi z Bogiem, ja nie mówię, to pewnie w wielu przypadkach innych też tak jest, ale jeżeli chodzi ktoś z Bogiem, jest takim kapłanem, się staje przed Bogiem, wtedy inni też chcą się dowiedzieć prawdy u źródeł, chcą entuzjazmu, który nie będzie pochodził wyłącznie z jakichś głupich rzeczy, ale entuzjazmu, który będzie pochodził od Boga. Będziemy dzielili się Bożym Słowem. Więc to, przepraszam, miało być pokrótce. Wydawało mi się, że to nie strasznie krótkie, ale jednak to było, myślę, że tak jak należy, tak? Czyli poniedziałek to nie jest niedziela, uprawiaj dobrą glebę, prawda wznosi nas na wyżyny i odmrażanie naszego serca. To byłoby dzisiejsza taka lekcja i dzisiejsze przesłanie dla nas. Powstańmy.